Dzień dobry, profesor Marian Noga rzeczywiście jest razem z nami, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dobry wieczór, panie profesorze, cieszę się, że pana widzę i słyszę.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jest rzeczywiście, te uprzejmości są bardzo na miejscu, bo teraz już nie będziemy rozmawiać o miłych i uprzejmych sprawach. Kolejna, siódma podwyżka stóp procentowych o 100 punktów bazowych. Pan się spodziewał, że będzie aż tak wysoko? Nikt się chyba tego nie spodziewał.
Myślę, że się nikt nie spodziewał, tym bardziej, że miesiąc temu na konferencji prasowej pan prezes wyraźnie powiedział, że wchodzimy na trochę wyższy etap zacieśniania polityki pieniężnej i będziemy postępować dalej z podwyżkami po 75 punktów bazowych, a tu nagle wyskoczyło 100 punktów bazowych. Rzeczywiście jest to nawet niezgodne z tym, co mówił prezes miesiąc temu.
A do tego jeszcze wrócimy, co mówił prezes kiedyś, a co mówi teraz. Tak. Będą raty jeszcze rosnąć?
Panie redaktorze, miesiąc temu pan prezes mówił, że tych podwyżek jeszcze kilka będzie. Dzisiaj na pytania dziennikarzy nie chciał się w ogóle na ten temat wyrażać, chociaż mówił, że trzeba zacieśniać politykę i że będą chyba jednak. Nie powiedział tylko w jakiej wysokości. Jeszcze powiedział jedną ważną rzecz, że do czerwca będą rosnąć poziomy inflacji. W każdym miesiącu kolejnym będzie ona wyższa. Pan pamięta, w marcu 10,9, ale to jest tylko tak zwany wczesny odczyt. Bo 15 kwietnia zobaczymy, pan będzie oglądał, ja, czy to się potwierdzi, czy może nawet będzie więcej.
Ale co to oznacza dla nas, którzy mamy kredyty?
Panie redaktorze, to oznacza, że będziemy płacić większą ratę kredytu. Analitycy próbowali to liczyć. Ja nie jestem wielkim specjalistą, ale ja im ufam. To jest gdzieś 140 zł na 100 tysięcy kredytu więcej. Więc jest to poważne obciążenie kredytobiorcy.
I co teraz robić, panie profesorze? Czy w takim razie korzystać z tej oferty, którą banki nam przedstawiają dosyć szeroko, kredytów ze stałym oprocentowaniem na 5 lat? Mówimy o kredytach hipotecznych. Czy czekać?
Panie redaktorze, pan mówi o kredytobiorcach, którzy chcą zaciągnąć kredyt dzisiaj, jutro. Więc ja bym im radził rzeczywiście brać kredyty ze stałym oprocentowaniem. Natomiast ci, którzy mają ze zmiennym oprocentowaniem, to niech próbują znaleźć bank, który spłaci ten kredyt i przejdą na stałe oprocentowanie w innym banku. Takie możliwości prawne i nie tylko prawne są. Także mimo wszystko w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie działają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, że wydaje mi się, że stałe oprocentowanie kredytu jest właściwe.
A czy teraz jeszcze dogadywać się z bankami, czy to nie jest za późno? Bo teraz mam wrażenie, że wszyscy się zaczynają trochę nerwowo zachowywać, i banki, i klienci banków.
No, panie redaktorze, ja często powtarzam, że w gospodarce najpewniejsza jest niepewność. W związku z tym, wie pan, że jeżeli ja zaciągnę kredyt po stałym oprocentowaniu, no to ja wiem dokładnie, ile będę płacił, a to, że mógłbym mieć korzystniejsze oprocentowanie, bo stopa będzie spadać, no to już jest kwestia, że tak powiem, wyboru. Rozumie pan? Pan wybiera, czy chce pan mieć znaną przyszłość, czy chce pan mieć nieznaną?
To panie profesorze, teraz porozmawiajmy o przyszłości, bo prezes NBP mówi, że być może do końca 2023 roku będą te stopy rosnąć, potem mogą zacząć spadać. Pan wierzy w takie sformułowania?
To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby one stale rosły do 2023 roku, panie redaktorze. Pierwsza środa lub pierwszy czwartek miesiąca każdego i są posiedzenia rady. To pan sobie wyobraża, że jeszcze będzie 9 podwyżek w tym roku i w następnym kolejne, 12, czyli nie.
Inaczej powiem. Od końca 2023 roku można się spodziewać obniżek stóp procentowych.
Tak, jest to możliwe. Dlatego, że, panie redaktorze, dzisiaj pan prezes na konferencji chciał zmienić zasady gry, czyli zasady prowadzenia polityki pieniężnej. Nie ma czegoś takiego. Ja panu powiem, że politykę pieniężną prowadzi się w ten sposób, że się podejmuje decyzje w oparciu o prognozy. O prognozy, które sięgają, powiedzmy, 8 kwartałów, czyli 2 lata. I to jest właściwe prowadzenie polityki pieniężnej. Taką politykę prowadzi na przykład Fed, czy prowadzi Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem. Natomiast prezes dzisiaj powiedział, że on podjął, on i Rada Polityki Pieniężnej, ta nowa, bo wie pan, że już jest nowa Rada Polityki Pieniężnej, także podjęła decyzję w oparciu o nadchodzące dane, czyli dane bieżące i historyczne. Ja nie znam takiego państwa, który by prowadził taką politykę pieniężną, bo to jest gonienie czasu. To jest tylko przyznanie się do tego, że ta poprzednia rada, która już odeszła, spóźniła się. Mimo wszystko, mimo że prezes 20 razy dzisiaj powtórzył i poprzednio to powtarzał, niestety weszliśmy w taką, wie pan, spiralę wzrostu płac i cen. Pan to chyba już zauważył, nie? Że jak płace rosną, to pracownicy są zadowoleni, ale przedsiębiorcy nie bardzo, bo ich koszty rosną. Rosną koszty, rosną ceny. Rosną ceny, to pracownicy znów idą do swoich pracodawców, żądają podwyżek płac i spirala się kręci.
No dobrze, a jak będzie z tymi stopami, pańskim zdaniem, panie profesorze? Ile jeszcze, do jakiego poziomu one dojdą, pańskim zdaniem?
Panie redaktorze, jeżeli by rzeczywiście inflacja rosła do gdzieś czerwca, bo ona średnia w roku, w tym roku, ja w to wierzę, ona może wynieść tyle, ile wyniosła w marcu, czyli 10,9. Czyli pik będzie gdzieś w czerwcu, a niektórzy nawet mówią, że raczej później, raczej nawet we wrześniu, a potem będzie już nawet w tym roku trochę obniżenie inflacji, także średnia będzie 10,9. Ja przypuszczam, że stopy procentowe najwyżej powinny być podniesione dwa razy, albo no dwa razy, czyli w kwietniu i w maju, no ewentualnie jeszcze w czerwcu. A potem powinno być, ja to ciągle powtarzam, a Anglicy to stosowali wielokrotnie. Wait and see. To znaczy czekaj i patrz. Skoro tak prezes mówi, że on czeka na te dane, to ja bym po nawet dwóch ruchach jeszcze, no nie wiem, czy po 1% podwyższać stopy procentowe w te, powiedzmy w kwietniu, w maju i w czerwcu, czy może o 75 punktów bazowych, ale poczekałbym potem.
Panie profesorze, jeszcze króciutko na koniec. Mamy dwa mechanizmy, które wydaje się, że rząd przygotował, żeby ratować tych, którzy mają problem ze spłatą kredytów. To może być fundusz wsparcia kredytobiorców. Ci najgorzej zarabiający dostaną, mogą dostać z tego funduszu pieniądze. A drugi pomysł to ustawowe ograniczenie marż kredytowych. Co pan o tym myśli?
To znaczy tak, z marżami to będzie trudno. Raczej, no bo to są podmioty prywatne. Banki są podmiotami prywatnymi i no oprócz dwóch banków, tak, PKO i BGK, tutaj nie widzę tego, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z tego mechanizmu pomocy dla kredytobiorców, to proszę pana, można wziąć rzeczywiście przez 36 miesięcy, 3 lata, po 2000 miesięcznie kredyt nieoprocentowany. Oczywiście to trzeba zwrócić. To trzeba zwrócić, ale to powoduje, że nie będziemy zalegać z kredytami, które zaciągnęliśmy.
Profesor Marian Noga jest naszym gościem. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM i kontynuujemy naszą rozmowę na RMF 24 i na stronie rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Panie profesorze, słyszę dzisiaj od prezesa Banku Centralnego, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co zrobimy za miesiąc, a jednocześnie prezes na tym samym oddechu mówi, ale panujemy nad sytuacją. No i której części wypowiedzi mam słuchać?
No właśnie. Znaczy ja może powiem w ten sposób. Inflacja się rzeczywiście wymknęła spod kontroli. Ja użyłem tego sformułowania, że już Rada Polityki Pieniężnej goni utracony czas. I teraz no dobrze by było, żeby jak najszybciej, że tak powiem, doszli do jakiegoś poziomu, no nie wiem, dzisiaj jest 4,5, myślę, że około 6,5% i potem ja bym mimo wszystko zalecał czekania. Wie pan dlaczego? Dlatego, że obok stóp procentowych naprawdę bank centralny ma inne instrumenty, które może wykorzystać w walce z inflacją. Po pierwsze, jak pan wie, banki centralne mają możliwość zmuszenia banków komercyjnych do odprowadzania tak zwanej rezerwy obowiązkowej, czyli wszystkie depozyty, które są składane w bankach komercyjnych, nie w pełni służą do dalszego wypożyczania na kredyty, tylko w określonym procencie część idzie do takiego centralnego funduszu gwarancyjnego, który jest przeznaczony na, można powiedzieć, bezpieczeństwo całego sektora bankowego. W Polsce działa tutaj prawo bankowe, które mówi, że każdorazowo robi to Rada Polityki Pieniężnej i ta ten poziom, przepraszam, tej rezerwy jest od 0 do 30%. Dzisiaj jest tylko 3,5%. Proszę pana, można spokojnie podnieść to do 5 do 6% tę rezerwę i wtedy na rynek będzie wypływało zdecydowanie mniej pieniądza i nie trzeba wtedy aż tak mocno podnosić stóp procentowych. Na przykład.
Panie profesorze, a prezes banku mówi, że to przede wszystkim wojenna inflacja, że to wojna spowodowała taki poziom. No i co pan o tym myśli?
Tak, no absolutnie nie zgadzam się z tym. Przecież z drugiej strony w pierwszym zdaniu powiedział, że 3 czynniki decydują o inflacji. Uporczywa inflacja, jak on to użył, no czyli ta właśnie, która się wymknęła moim zdaniem spod kontroli. Dalej, po drugie wojna powiedział i po trzecie, uwaga, uwaga, przyznał to, polityka fiskalna państwa. A więc te wszystkie 13 emerytury, 14 emerytury, ja sobie zdaję sprawę, ja nie chcę nikomu nic zabrać, ale to też jest czynnik proinflacyjny. Prezes to powiedział, tylko on tak powiedział łagodnie, a ja mówię dość ostro.
No to powiedzmy w takim razie to otwartym tekstem, czy stać nas na wydatki typu, nie wiem, 500 plus na pierwsze dziecko, czy na 13 emeryturę?
Znaczy może powiem inaczej. Znaczy, jest to bardzo nielogiczne. Z jednej strony dajemy, a z drugiej strony zabieramy w postaci wyższych stóp procentowych i wyższego oprocentowania kredytów ludziom, którzy potrzebują mieszkania, bo pan wie, że te kredyty przede wszystkim to są kredyty hipoteczne na mieszkanie. Panie redaktorze, są badania, które pokazują, że popyt na mieszkania w Polsce wynosi 3 miliony. 3 miliony. A my budujemy rocznie gdzieś 120 do 150-170 tysięcy mieszkań. Więc gdzie my się znajdujemy? W którym momencie? Popyt na mieszkania jest olbrzymi i dalej będziemy chcieli brać kredyt na mieszkania. A więc rzeczywiście trzeba mocno przeanalizować 500+, mocno przeanalizować 13 emeryturę i 14 emeryturę. Na pewno.
A co można zrobić, żeby tę inflację zdusić, żeby szybko? Czy mamy jakieś radykalne instrumenty, którymi możemy zadziałać w miarę doraźnie?
Może tak. Pan może śledzi, ja to śledzę oczywiście z racji mojego zawodu, że na przykład w piątki są przetargi tak zwanych bonów pieniężnych.
O, już się denerwuję, panie profesorze, bo to są jakieś poważne instrumenty finansowe, o których nikt z nas nie ma pojęcia.
Redaktorze, to działa już 30 lat. Tylko to już, ja panu coś powiem, bo o co chodzi? Jeżeli w systemie bankowym jest za dużo pieniądza, jest tak zwana nadpłynność, a jest, to teraz, żeby te pieniądze nie szły na rynek, które są tak zwanym nawisem inflacyjnym, które powodują to, że producenci jak śmietane z mleka zbierają ten nawis, podnoszą ceny, właśnie tą inflacją, o której pan mówi, to bank centralny te pieniądze ście z rynku, właśnie sprzedając te bony i płacąc właśnie tym, którzy kupią te bony, to są 7-dniowe, stopę właśnie tą referencyjną, w tym wypadku już 4,5.
No i co robi bank centralny w tej sytuacji? Robi to czy nie robi?
Już panu coś powiem. 5 tygodni temu bank jeszcze przy tej stopie poprzedniej nawet kupił tych bonów za 280 miliardów, potem był spadek, ale w ostatni piątek za 190 miliardów sprzedał tych bonów. I tyle było wyssanych z rynku pieniędzy. I teraz na przykład, żeby ulżyć tym kredytobiorcom, o których mówimy, dobrze by było takie operacje dostrajające robić na przykład w środę. A nóż byśmy jeszcze z rynku wzięli 100 miliardów złotych i wtedy następna podwyżka, jeżeli by w ogóle wchodziła w grę, to ona by nie była 100 punktów bazowych, a na przykład tylko 50.
Panie profesorze, ja powiem panu z punktu widzenia człowieka, który ekonomią się nie zajmuje, patrzy tylko na kurs złotego i widziałem wczoraj po tej informacji o podwyżce stóp procentowych, był minimalny umocnienie złotego, a dzisiaj znowu spadek.
A potem spadł.
I pytanie, co się dzieje?
już panu powiem. Na rynku Forex, czyli na rynku, gdzie się kupuje i sprzedaje najprzeróżniejsze waluty, proszę sobie wyobrazić, że dziennie obrót wynosi 6 bilionów dolarów, bo przeliczamy to na dolary amerykańskie. Udział polskiego złotego jest niewielki, to jest rzędu, no nie wiem, 5 miliardów dolarów, 7, niewielki. Ale, czyli my nie wzruszymy tym rynkiem, ale gdybyśmy dzisiaj chcieli wejść do strefy euro, to panu od razu, nie wchodząc w szczegóły, bo to przecież nie interesuje naszych słuchaczy, jakie są szczegóły, to dostalibyśmy prawo poruszania się w tunelu złoty 20. A proszę zwrócić uwagę, ja znów z racji zawodu wiem, że w ciągu ostatnich 3 lat my się poruszamy w tunelu 72-75 groszy. Czyli my nawet dzisiaj moglibyśmy spełniać kryteria zmian złotego w stosunku do euro.
A czy ja dobrze pana zrozumiałem, panie profesorze, że dobrze by było, gdybyśmy mieli teraz euro?
Panie redaktorze, bardzo dobrze pan mnie zrozumiał. Gdybyśmy dzisiaj mieli euro, to muszę panu powiedzieć, mielibyśmy doskonałą orientację, w jaki sposób płacilibyśmy za ropę, za gaz. Właśnie, możemy w ogóle się odciąć od rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy. Ale wie pan, możemy kupować to w Arabii Saudyjskiej, w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy mielibyśmy przecież na przykład euro i płacilibyśmy euro. Nie musielibyśmy kupować euro, żeby zapłacić za ropę i gaz, a euro mielibyśmy swoje. Mało panu powiem. Nawet nie musimy mieć już euro. Wystarczy, że usztywnimy złotego do euro. Wprowadzimy taką currency board, jak to się fachowo nazywa. I wtedy mamy, mamy Polskę ze złotówką, ale tak jakbyśmy mieli euro. Bo jeżeli byłoby sztywne założenie, że 4 złote 50 groszy 1 euro, no to nieważne, czy byśmy płacili złotówką czy euro, bo to było to samo.
Ale i ropa, i gaz, i węgiel, te rosyjskie surowce, od tego się mamy odciąć do końca tego roku, bez względu na to, tak, czy mamy euro, tak, czy nie mamy.
Jak mamy się odciąć, to dobrze by było mieć jakąś stabilną cenę, to nie, ale walutę przynajmniej. Bo tu jest to dodatkowo ten złoty wahający się, nawet jeżeli on się waha o 20 groszy, to wie pan, że przy milionie metrów sześciennych gazu to jest różnica.
Panie profesorze, ale jeszcze chciałem wrócić do tego, co, jak można się ratować, mając kredyt hipoteczny, bo pojawiają się też takie pomysły. Lewica ma taki pomysł, na przykład zamrożenie WIBOR-u. Pan uważa, że to jest w ogóle realne, czy to jest w ogóle wykonalne, czy to jest niebezpieczny pomysł?
To znaczy, ja bym nie próbował w mechanizmy rynkowe ingerować. Panie redaktorze, WIBOR jest w sumie, można powiedzieć, ceną pieniądza na tak zwanym rynku międzybankowym. Wiadomo, że banki między sobą pożyczają sobie pieniądze i to jest popyt i podaż, która jest na rynku międzybankowym. I teraz ingerowanie w WIBOR, no byłoby po prostu jak gdyby okiełznaniem rynku międzybankowego i boję się, że na to by nie poszedł żaden bank.
A czy w ogóle bank centralny miałby wtedy jakiekolwiek możliwości panowania nad walutą?
Nie mam takiego, wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe, żeby bank centralny czy jakikolwiek inny przepis miał ustalać, że tak powiem, WIBOR czy 3-miesięczny, czy 6-miesięczny, czy 1-miesięczny.
Co oznacza, gdy prezes Adam Glapiński mówi, że amerykański Fed i europejski bank centralny są gotowe na ewentualne wsparcie finansowe czy wsparcie walutowe Polski? Czy ja się powinienem zacząć tym niepokoić? Czy...
Nie. To jak ja byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, myśmy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym mieli taką linię, wie pan, ewentualnego kredytu, gdyby zabrakło nam walut do normalnego funkcjonowania gospodarki.
Ale mamy 160 miliardów podobno rezerwy walutowe.
Tak, ale wie pan, to można, no właśnie, jak będziemy musieli kupować ropę nagle za dewizy, bo nie będziemy za ruble kupować, wie pan.
No oczywiście.
Ze względów oczywistych, no to w tym momencie, gdyby jeszcze te wahania, wie pan, no to nawet prezes mówił o tym, że kiedyś baryłka kosztowała $50, a dzisiaj 100, 120, 130 dolarów, czyli tu są wahania bardzo duże, to my mamy zapewnione od Fedu i od Europejskiego Banku Centralnego, że w każdej chwili nam pożyczy. Oczywiście, że ta linia będzie w ciągu paru nawet, myślę, minut. No to właśnie. Otwarta i jeżeli byśmy mieli dokonać takiej płatności w dolarach czy w euro, to byśmy dokonali. To o to chodzi.
Panie profesorze, gdyby nie było tej wojny, mówi prezes, to inflacja by była na poziomie 6-7%. Zgadza się pan z tym?
To znaczy, może tutaj trochę przeszacował prezes. Ja myślę, że to jest rząd najwyżej 2%, czyli 10,9 minus 2. No niech będzie 3 nawet. To by była 7,9, bo nie, byłaby wyższa.
A czego powinniśmy się bardziej obawiać? Spadającej koniunktury, czy tego, że inflacja może rosnąć? No bo tutaj rozumiem, że to jest pewnego rodzaju takie naczynia połączone.
Jasne. Ale oczywiście, gospodarka jest zespołem naczyń połączonych. I teraz czego się bardziej obawiać? Przecież koniunktura się obniży z wielu powodów. Przecież my 70% eksportu kierujemy do Niemiec. To pan wie.
Tak.
A 30% na wszystkie pozostałe kraje. Również import jest też gdzieś wysoko, znaczy nie licząc ropy czy gazu, to pozostały import też w 70%, pozostały zaznaczam, jest z Niemiec. W związku z tym, otoczenie przede wszystkim, stosunki, znaczy to, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w innych krajach, powoduje, że te łańcuchy dostaw, jak to się mówi ostatnio mocno, bo to jest prawda, zresztą się rwą i to będzie powodować spadek produktu krajowego brutto. Ja powiem więcej. W tym roku były prognozy już, że Polska osiągnie powyżej 5%. Nawet pan wie, że w pierwszym kwartale wszystko na to... Znaczy to jeszcze GUS nie podał, ale...
No właśnie, bo słyszałem o 7% wzroście.
To znaczy według ustawy produkt krajowy brutto, o obliczaniu produktu krajowego brutto, GUS ma 2 miesiące od 30 marca, to 2 miesiące, to jeszcze w końcu maja poznamy tę liczbę. Mhm. Ale przypuśćmy, że będzie 7%, ale już następne kwartały, to pan wie, to już to będą nisko i wszystkie dane, które są robione przez różne firmy, te konsultingowe i ratingi, to jest gdzieś 3,2, 3,3.
Panie profesorze, jednym słowem, taniej już było.
Taniej już było, to prawda, taniej już było. Przy czym ja panu opowiem, co jest najważniejsze w tym wszystkim.
Ale króciutko już, panie profesorze.
Bardzo krótko, proszę pana, jeżeli by jesteśmy na bardzo wysokich cenach i gdybyśmy tylko się na nich utrzymali, to po 12 miesiącach przy metodologii obliczania inflacji, wie pan, że inflacja powinna być zero. I co mnie niepokoi, że jeżeli za rok będzie 9%, to niech pan sobie to skumuluje. To jest 10,9 plus 9, to jest 19,9%. O to chodzi.
I tego się najbardziej obawiam. Dziękuję serdecznie panu profesor.
I ja też.
Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był razem z nami. Dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu. I państwu.